Rozdział 18. Rzut oka wstecz. Szkolne czasy. Ciche blaski dni minionych. Stopniowego, powolnego rozwoju władz duszy i ciała. Przejście z dzieciństwa do młodości. Niechże dziś, niby wyschłe, suchymi liśćmi zawalone łożysko, przypomnę sobie żywe, tryskające wody tego potoku, biegiem jego pozostawiony ślad. Chwilę. Oto co niedziela rano jestem z towarzyszami w katedrze. Szliśmy w ordynku, zebrawszy się przedtem w szkole. Woń stęchlizny, bezsłoneczny mrok. Uczucie takie, jak gdyby ciężkie kościelne wrota oddzielały od świata całego. Rozpływanie się poważnego głosu organów, po ciemnych galeriach i głębokich nawach unoszą mnie w przeszłość skrzydlatym wspomnieniem półsnu, półjawy. Nie byłem wprawdzie ostatnim uczniem i szybkie czyniłem postępy, lecz miejsce pierwszego ucznia wydawało mi się niedościgłym szczytem potęgi i sławy. I chociaż Agnieszka zaprzeczała temu, twierdziłem, że miejsce to, o którym sądziła, że jest czasem zdobędę, zajęte jest przez istotę wyższą, posiadającą co najmniej wszechwiedzę. Pierwszy uczeń w szkole doktora Stronga nie był wprawdzie moim przyjacielem i zdeklarowanym opiekunem jak niegdyś Steerforth. Zainteresował mnie on jednak szczególnie. Rozmyślałem często, czym zostanie wyszedłszy ze szkół i czy się na świecie znajdzie odpowiednie dlań miejsce. Cóż to znowu? A, to panna Shepherd, w której się kochałem. Panna Shepherd, pensjonarka z pensji panien Nettingall. Uwielbiałem ją. Była to mała dziewczynka w aksamitnym spencerku z okrągłą twarzyczką i jasnymi, kędzierzawymi włoskami. Pensjonarki, panie Nettingall, bywały w niedzielę o tej samej, co my, godzinie w katedrze, co wielce mą uwagę rozpraszało. W chórach słyszałem głos mej wybranki, a modląc się, zwłaszcza za królewską rodzinę, mimo woli wtrącałem jej imię. W domu od czasu do czasu, w napadzie czułości wołałem: o, panno Shepherd! Przez długi czas nie byłem pewien wzajemności, lecz w końcu łaskawe losy zbliżyły nas w czasie lekcji tańców. Panna Shepherd była właśnie moją damą. Dotykałem jej rękawiczki i rozkoszne drżenie przebiegało mnie po ramieniu. Wprawdzie nie wyznałem jej mych uczuć, lecz rozumieliśmy się doskonale. Marzyliśmy tylko o sobie. Nie wiem już, jak to się stało, że mi ofiarował tuzin amerykańskich orzechów. Nie były one wcale wymownymi tłumaczami mych uczuć. Nie dawały się równo ułożyć w papierze i owinąć różową wstążeczką. Niełatwe były do zgryzienia, z trudnością nawet dawały się gnieść pomiędzy drzwiami, a zgniecione miewały smak, częstokroć jełki. Uznałem je jednak za godny mej wybranki i podarek. Nosiłem jej też biszkopty i pomarańcze. Raz, pamiętam, w przedpokoju, zdejmując z niej płaszczyk, udało mi się ją pocałować. O nieba! Nazajutrz z oburzeniem dowiedziałem się, że panna Nettingall kazała mej ukochanej stać w desce do prostowania nóg, ponieważ stawia je do środka. Jakżebym się mógł rozstać z panną Shepherd, ideałem mych marzeń? Nie pojmowałem tego, a jednak stopniowo chłód jakiś powstał między nami. Doszły mnie wieści, jakoby panna Shepherd uskarżała się na moją natarczywość i jakoby zwierzyła się, że się jej lepiej podoba młody Jones. Jones? Chłopak bez żadnych zdolności i zasług? Przepaść między nami pogłębiała się z dniem każdym. W końcu spotkałem raz na przechadzce pensję pani Nettingall. Panna Shepherd, dostrzegłszy mnie, skrzywiła się. Pomiędzy pannami powstały chichoty. Tego już było nadto. To wystarczało do otrzeźwienia z miłości na całe życie, a zdawało mi się, że w grę wchodziło całe moje życie. W modlitwach moich w katedrze z pocztu królewskiej rodziny imię wiarołomnej wymazane zostało raz na zawsze. W szkole papiery moje poszły w górę. Odzyskałem spokój ducha, przestałem być grzeczny i nadskakujący dla panien z pensji, gdzie przebywała panna Shepherd, i nie zwracałbym na nie uwagi, gdyby były stokroć jeszcze piękniejsze. Zacząłem lekceważyć lekcje tańców, oceniając je jako rzecz potrzebną chyba dziewczętom, które mogłyby zresztą tańczyć pomiędzy sobą i nie wciągać nas, chłopców, w tak płoche rozrywki. Natomiast ćwiczyłem się w łacińskiej poezji i zaniedbywałem sznurowadła mych bucików. Doktor Strong mówił publicznie o mnie, jako o pełnym nadziei uczniu. Pan Dick promieniał z radości, a ciotka przysłała mi pocztą całą Gwineę. Wtem na kształt ducha w Macbecie wznosi się cień młodego rzeźnika. Kimże jest młody ów rzeźnik? Postrachem całej w Canterbury młodzieży. Mówią, że szpik wołowy, którym jakoby pomaduje włosy, niezwykłej użycza mu siły, że mało który mężczyzna mierzyć się z nim zdoła. Chłopak ten ma twarz płaską, czerwoną, kark potężny, umysł słaby, ale język wprawny. A używa go w szczególności do wyśmiewania i szkalowania uczniów doktora Stronga. Publicznie odzywa się, że gotów stanąć do walki z każdym z nas, a chociażby i ze wszystkimi razem. O niektórych, a w tej liczbie im o mnie, twierdzi, że jedną ręką obali ich na ziemię. Czyha na najmniejszych, aby ich targać za włosy, a mnie to już wyzywa na wszystkich rogach ulicy. Za wszystkie te obelgi postanowiłem ukarać go srodze. Było to w letni wieczór, na murawie, przy zakręcie muru. Spotkaliśmy się. Ze mną był poczet wybranych towarzyszy, za nim parę jemu podobnych, kilku młodych rzeźników, syn karczmarza i kominiarczyk jakiś. Poczyniono wstępne kroki, stanęliśmy do walki na śmierć i życie. Pierwszy cios zapaśnika wymierzony w moje czoło był tak silny, że 1000 świeczek zamigotało mi w oczach. Po chwili nie wiedziałem już, gdzie mur, gdzie murawa, gdzie ja, a po drugiej chwili nie odróżniłbym już sam siebie od młodego rzeźnika. Takim silnym i wściekłym spletliśmy się objęciem, turlając się po zmiętej murawie. Chwilami dostrzegałem mego wroga pokrwawionego, lecz natarczywego. Czasami czułem go nad sobą, to znów pod sobą, rzucałem się na niego, to on na mnie. W końcu przetknąłem się niby ze snu ciężkiego, czując coś dziwnego w głowie i widziałem, jak zapaśnik mój oddalał się, nakładając kurtkę, triumfujący wśród pochwał syna karczmarza i kominiarczyka. Zrozumiałem, żem został zwyciężony. Odprowadzono mnie do domu w opłakanym stanie. Przykładano mi kompresy na oczy, obmywano octem i wódką. Nad ustami czułem wielkie białe wzdęcie, które swędziało niemiłosiernie. Przez kilka dni musiałem leżeć z podbitym okiem, straszny, osłabiony. I czułbym się nieskończenie nieszczęśliwy, gdyby nie Agnieszka. Jak dobra siostra dotrzymywała mi towarzystwa, rozrywała czytaniem i rozmową, że zaś posiadała me zaufanie, opowiedziałem jej całe to zajście z młodym rzeźnikiem. Zgodziła się na to, że powinienem był z nim walczyć, chociaż opłakiwała szczerze następstwa walki. Czas płynął niepostrzeżenie. Adams nie był już pierwszym uczniem w szkole. Z tej to przyczyny, że szkołę opuścił od dawna, a gdy przybył w odwiedziny do doktora, mało go któryś z uczniów, oprócz mnie, pamiętał i poznał. Teraz, gdy miał zostać prawnikiem i adwokatem, zdziwiony byłem, że mi się wydawał mniej jakoś imponujący niż dawniej. Świat i życie nie odcisnęły na nim jeszcze swego piętna. Pusta przestrzeń, którą zapełnia tylko przesuwający się orszak poetów i historyków. I co dalej? Oto ja sam zostałem prymusem i patrząc z góry na młodszych, przypominałem sobie własne uczucia, gdym wstępował do szkoły i podziwiał dostojeństwo Adamsa. Zdawało mi się, że pomiędzy mną młodzieńcem, a mną dzieckiem, żadna nie istniała tożsamość i na własne dzieciństwo moje, na własną przeszłość spoglądałem jak na coś obcego, co przeszło, minęło. Jakby nie istniało nigdy. A i ta mała dzieweczka, którą poznałem w dniu przybycia do domu prawnika, gdzież się podziała? Znikła bezpowrotnie. Jej miejsce zastąpiła kobieta, jak dwie krople wody podobna do wiszącego tam na dole portretu. Agnieszka. Miła moja siostra, przyjaciółka, towarzyszka lat dziecinnych. Ta, której słodki, kojący wpływ opromienić miał mi życie całe, z dziecka wyrosła na dziewczynę. Jakież zmiany zaszły we mnie samym, oprócz tych, żem wyrósł, zmężniał, rozwinął się fizycznie i umysłowo. Nosiłem zegarek ze złotym łańcuszkiem, pierścionek na małym palcu lewej ręki i modną odzież. Oprócz tego zużywałem niesłychaną ilość pomady, co zapewne niezbyt mnie upiększało. Czyżbym znowu się kochał? kochałem, bo się znów na zabój w starszej pannie Larkins. Nie była to już mała dziewczynka, lecz słuszna, czarnooka i czarnowłosa panna. Nie podlotek żaden. Nawet najmłodsza jej siostra od dawna przestała być podlotkiem, a cóż dopiero ta, najstarsza z panien Larkins. Kto wie, czy nie dobiegała 30. Kochałem się w niej na zabój. Miłość ta nie była bez cierni, a cierniami tymi byli oficerowie. Znała się z nimi. Niejednokrotnie widziałem, jak się zbliżali do niej na ulicy, gdy przechadzała się z siostrą. Czatowali nawet na zjawienie się jej kapelusza, a wiedzieć potrzeba, że w wyborze kapeluszy bywała wybredna i nosiła zwykle najmodniejsze. Rozmawiała z oficerami swobodnie i wesoło. Ileż sam straciłem czasu, chodząc po ulicach, by spotkać królowę mego serca. Dzień, w którym udało mi się ukłonić jej z daleka, uważałem za szczęśliwy. A com się nacierpiał. Nazgrzytał zębami w dniu balu, w dzień wyścigów. Wiedziałem, że tańczyć będzie z oficerami. A ja? Gdzież i w czym znaleźć mogłem ukojenie? Nie, nie było sprawiedliwości na świecie. Miłość pozbawiała mnie apetytu i prowadziła do rozrzutności. Na co dzień nosiłem najpiękniejszy mój jedwabny krawat, najlepszą odzież, a żadne chyba pod słońcem buty nie widziały tyle, co moje werniksu. Wszystko, co miało jaki bądź związek z najstarszą z panien Larkins, było dla mnie świętością. Ojciec jej, mruchliwy, kwaśny dżentelmen z nieruchomym okiem, wydawał mi się nieskończenie zajmujący i gdy nie udało mi się spotkać córki, pocieszałem się spotykając ojca i rumieniąc się i bojąc zdradzić, witałem go, pytając o zdrowie jego i rodziny. Młodość moja była ciągłym przedmiotem mych rozmyślań. Lat 17, no nie był to wiek odpowiedni dla panny Larkins. Zresztą wkrótce dosięgnę lat 20 i zostanę pełnoletnim. Co wieczór przechadzałem się pod oknami mieszkania tych pań, zrozpaczony widokiem wchodzących, wychodzących oficerów, wsłuchany w dolatujące z salonu szmery i dźwięki harfy, na której grywała niestety starsza panna Larkins. Czasami, nawet gdy się już wszyscy rozeszli i rodzina cała we śnie pogrążyła, krążyłem jeszcze wokół domu, starając się odgadnąć, które okno było oknem pokoju królowej moich myśli. Zdaje mi się, że domysły moje padały na okno sypialni samego pana Larkins. A gdyby tak nagle wybuchnął pożar? Zebrane tłumy stają przerażone. Ja sam przystawiam do okna drabinę, wspinam się i spośród płomieni wynoszę najstarszą pannę Larkins z potarganym włosem w bieli. Zapomniała czegoś w płomieniach, jakąś drobnostkę, kwiat zwiędły. Wspinam się powtórnie. Ginę. Miłość moja była najzupełniej bezinteresowna. Szczęśliwy, błysnąłbym raz w oczach kochanki i skonał. Mniej ponure, innym razem śniły mi się sceny. I tak ubierając się, co mi zabierało parę godzin czasu, na tańcujący wieczór do Larkinsów, wyobrażałem sobie, że się oświadczam, pannie Larkins. Wyobrażałem ją sobie pochyloną na moim ramieniu i szepczącą we wzruszeniu: o, panie Copperfield, czyż mogę temu wierzyć? Nazajutrz ojciec spotyka mnie i mówi: mój panie, córka wyznała mi wszystko. Młodość pańska nie stanowi przeszkody. Daję wam 20 000 i moje błogosławieństwo. Wyobrażałem sobie, co na to ciotka i pan Dick powiedzą. Jak mnie będą błogosławić? Jak ten ostatni z doktorem Strongiem służyć mi będą za świadków przy ślubie? Nie byłem zarozumiały. Wszystko to jednak wydawało mi się chwilami bardzo naturalne i możliwe. Salon państwa Larkinsów napełniony był kwiatami, muzyką, światłem i, z bólem to muszę wyznać, oficerami. Królowała w nim ona, odziana w niebieską szatę. Na włosach miała niezapominajki, jak gdyby zapomniana być mogła. Było to pierwsze liczniejsze zebranie, w jakim się znajdowałem. Czułem się nieco onieśmielony, obcy wszystkim. Przemówił do mnie sam tylko gospodarz domu, pytając o szkolnych kolegów. Miał, żeby zaprosić mnie po to, aby mi ubliżać? Stałem na boku przy drzwiach, chmurny i smętny, wodząc okiem za panią mego serca, gdy ta zbliżyła się z boskim, pytając mnie uśmiechem, czy tańczę. Drgnąłem i z głębokim ukłonem: z panią. odrzekłem. Jak to? Z nikim innym? Spytała. Z panią. Tylko z panią. Sprawi mi to największą przyjemność. Zaśmiała się, zarumieniła, zresztą zdawało mi się tylko może, że się zarumieniła, lecz to na jedno wychodzi. Dobrze, rzekła, lecz chyba następny taniec. Był to walc. Zbliżyłem się. Pan walcuje? Spytała niedowierzająco. Bo jeśli nie, to kapitan Bailey. Szczęściem walcowałem i to wcale nieźle. Sprzątnąłem zamaszyście moją tancerkę tuż sprzed nosa stojącego już przy niej kapitana. Musiałem go obrazić. A co mi tam? A ja czy nie byłem przed chwilą obrażony? To wiem tylko, żem na sali dźwięków, z aniołem w objęciu, w rozkosznym marzeniu, pływał w przestrzeni, aż wreszcie znalazłem się w gabineciku, na sofce, tuż przy niej. Właśnie podziwiała kwiat, który miałem w butonierce, pąsową, pół korony kosztującą kamelię. Podałem ją jej, mówiąc, wymagam za nią zapłaty, a cenię wysoko. Doprawdy? Zapytała. Jakiejże zapłaty? Kwiat z rąk pani posiada dla mnie cenę samej Dżolkondy. Zepsute z pana dziecko, od co? Podała mi kwiecie, które do ust przycisnąłem i schowałem do kieszonki od kamizelki. Zaśmiała się i kładąc rękę na mym ramieniu rzekła, niechże mnie pan teraz odprowadzi do kapitana Bailey. Rozmowa ta, taniec, wszystko pogrążyło mnie w rozkosznym marzeniu. Po niejakim czasie zbliżyła się znów do mnie, wsparta na ramieniu niemłodego już, poważnego mężczyzny, który wieczór cały grał w karty. Oto, rzekła, zuchwały ów młodzian. Pan Chestle życzy sobie poznać pana, panie Copperfield. Wziąłem nieznajomego za przyjaciela rodziny i czułem się nader pochlebiony. Podziwiam, dobry pański smak, mówił pan Chestle. Dobrze on świadczy o pańskiej przyszłości. Gospodarstwo wiejskie, a zwłaszcza chmiel, niezbyt zapewne interesują pana. Co do mnie, jestem zawołanym hodowcą chmielu. I jeśli zdarzy się kiedy panu być w naszym sąsiedztwie, w sąsiedztwie Ashford, prosimy nas odwiedzić i zabawić u nas dłużej. Podziękowałem, uścisnąłem dłoń nowego znajomego, który wydał mi się wielce uprzejmy. Byłem jak w raju. Po raz drugi walcowałem z najstarszą panną Larkins. Powiedziała, że walcuje wybornie. Wróciłem do domu uszczęśliwiony, rozmarzony. We śnie jeszcze walcowałem, obejmując błękitny stanik mego bóstwa. Przez następnych dni kilka nie mogłem ochłonąć z wrażenia, lecz niestety nie pokazała mi się, gdym składał rodzicom jej wizytę. I ani razu nie spotkałem jej na ulicy. W niepowodzeniu tym pocieszał mnie tajemniczy, a wymowny zadatek mej przyszłości. Z rąk jej otrzymane kwiecie. Trotwood? Ozwała się raz po obiedzie Agnieszka. Zgadnij, kto jutro wychodzi za mąż. Ktoś, kto ci się bardzo podoba. Wszak nie ty, Agnieszko. Ja? Wzniosła oczy z nad nut, które przepisywała. Ojcze, słyszysz, co on mówi? Nie, nie ja. Ale najstarsza z panien Larkins. W oczach mi pociemniało. Zaledwie miałem siłę spytać, czy za kapitana Bailey? Wcale nie za kapitana, lecz za pana Chestle, hodowcę chmielu. Przez parę tygodni chodziłem jak struty. Zrzuciłem z palca pierścionek, przestałem używać pomady, werniksu na buty i zacząłem oszczędzać odzież, płacząc nad zwiędłym, danym mi na balu przez wiarołomną pannę Larkins kwieciem. Po dwóch tygodniach życie to pełne żalów znudziło mnie nieco, a że młody rzeźnik zrobił się znów natrętny i wyzywający, odbyło się powtórne nasze spotkanie. Tym razem zwycięstwo zostało po mojej stronie. Wyrzuciłem precz zwiędłe przez pannę Larkins dane mi kwiecie. Pierścionek wprawdzie wrócił na mały palec lewej ręki, lecz bardziej umiarkowane używanie pomady zaznaczyło erę mego przejścia z 17 w 18 rok życia.